wieczorne spotkania.
Oto maestro Ignacy Jan Paderewski!
Ojczyzna nasza się odradza. Po 100 kilkudziesięciu latach niewoli powstaje nowa Polska. Wzywam wszystkich Polaków do wspólnego tworzenia nowej ojczyzny. Niech żyje Nowa Rzeczpospolita Polska! Niech żyje!
Niech żyje!
Niech żyje!
26 grudnia w 1918 roku w Poznaniu na dworzec letni przyjechał pociąg z Ignacym Janem Paderewskim. Te wydarzenia dały początek powstaniu wielkopolskiemu, o którym dziś chcemy Państwu opowiedzieć.
Wojciech Sobociński,
Ireneusz Sanger, dobry wieczór.
99. rocznica wybuchu powstania wielkopolskiego obchodzona była także w Bydgoszczy. Po mszy w kościele garnizonowym przy pomniku nieznanego powstańca spotkali się przedstawiciele służb, wojska, władz miasta i regionu oraz lokalnych organizacji.
Wypada zacytować słowa poety, że rany trzeba rozdrapywać, aby nie zabliźniły się błoną podłości. Może rzeczywiście rachunek krwi, strat nie tylko materialnych, ale przede wszystkim mierzonych w życiu i zdrowiu obywateli, był bardzo wysoki. Ale kto wie, czy ten czyn zbrojny nie przybliżył nas, umożliwił wręcz odzyskania niepodległości. Europa wprawdzie już po podpisaniu w Kąpień zawieszenia broni i zakończeniu działań wojennych ciągle jeszcze była targana konfliktami. Kreślone były dopiero jej granice i obywatele Wielkopolski, którzy najlepiej z wszystkich przetrwali w najlepszej kondycji materialnej zabory, opowiedzieli się za Polską. Bydgoszcz to było miejsce, gdzie stacjonował bardzo silny garnizon wojsk niemieckich. Niemcy tutaj chcieli na wschodzie utrzymać swój stan posiadania kosztem rodzącego się państwa polskiego. Bohaterska postawa naszych przodków nie pozwoliła na to. Wielkopolska wróciła do macierzy i stała się gospodarczo i mentalnie silną częścią odradzającego się państwa polskiego. Wszystko to zawdzięczamy bohaterstwu, przezorności i determinacji naszych przodków.
Waldemar Młodawski. No to jest tak naprawdę najbardziej polski mundur, czyli mundur z okresu powstania wielkopolskiego. Jestem członkiem Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, członkiem grupy rekonstrukcyjnej. No i staramy się pokazywać ten okres historyczny jako tak naprawdę jedyny zwycięski w historii Polski, jeżeli mówimy o powstaniach. Gdybyśmy mieli takie swoje Hollywood czy Bollywood, to materiału na filmy, wspaniałe filmy historyczne mamy tyle, że no, nie należylibyśmy tego kręcić. Jeden z najmłodszych powstańców pochodził z naszych rejonów. Wybitni doktorzy, którzy wspierali powstanie. Też mieliśmy tutaj wątki zagraniczne, bo w powstaniu brały udział osoby innej karnacji. Chociażby zniszczenie, zdobycie pociągu pancernego przez powstańców praktycznie z gołymi rękoma. Naprawdę to są epizody ważne dla wydarzenia, ale tak naprawdę zapomniane w historii Polski.
Proszę o zabranie głosu pana marszałka Ostrowskiego.
27 grudnia 1918 roku na ulicach Poznania padły pierwsze strzały powstania. Rankiem tego dnia polscy mieszkańcy Poznania ruszyli pod hotel, w którym zatrzymał się przybyły poprzedniego dnia do stolicy Wielkopolski Ignacy Paderewski. Następnego dnia Niemcy, widząc setki flag oraz euforię wychodzących na ulice Polaków, zorganizowali grupy złożone z cywilów i żołnierzy, które miały zablokować polską manifestację. Ten powstańczy zryw nie był jednak, jak to czasami nam Polakom się przypisuje, wynikiem zapalczywości czy braku rozwagi. Otóż nie. Gdy Wielkopolanie przeciwstawili się pruskiej potędze, mieli już za sobą całe dekady organicznej pracy w stowarzyszeniach oświatowych, spółdzielniach i kołach samopomocowych. Gdy nadszedł stosowny moment, dzięki przygotowaniom trwającym już od lipca, w ciągu kilku zimowych miesięcy siły powstańcze przekształciły się w regularną armię liczącą ponad 100 tysięcy żołnierzy. Zdobyte w czasie powstania tereny zostały na mocy traktatu wersalskiego włączone do odradzającej się II Rzeczypospolitej. Wojnę z germanizacją na terenie byłego zaboru pruskiego nazywa się czasem najdłuższą wojną nowoczesnej Europy. Powstanie było tylko jej ostatnim bohaterskim akordem. Nasi przodkowie zwyciężyli, bo przez lata pruskiej niewoli utrzymali wiarę i mowę. Zachowali jedność niezależnie od orientacji politycznej i podjęli walkę.
Walki powstańcze w naszym regionie toczyły się m.in. w okolicach Szubina, Kcyni i Łabiszyna. Powstańcy zdobyli Nakło i Mogilno. Do zdobycia przez Polaków pociągu pancernego doszło 18 lutego w 1919 roku pod Rynarzewem.
Z naszą pomocą innym też się uda. Przecież stworzyliśmy armię. Polska wyzwolona, okupacja zakończona. My powstańcy, dziś kroczymy ku wolności. Zwyciężymy, zwyciężymy, idzie wiara z Wielkopolski. My powstańcy, my powstańcy. Zwyciężymy, zwyciężymy, idzie wiara z Wielkopolski. My powstańcy, dziś kroczymy ku wolności. Zwyciężymy, zwyciężymy, idzie wiara z Wielkopolski. Wielkopolski, 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 yeah!
Powstańcy wielkopolscy, obawiając się niemieckiego ataku z garnizonów z Bydgoszczy i Inowrocławia, postanowili zająć Trzemeszno. Jednak wyznaczony do tego zadania porucznik poszedł za ciosem, wzniecając powstańcze ogniska w Kruszwicy, Mogilnie oraz Inowrocławiu.
Wieczorne spotkania.
Miasto wydawało się całkowicie uśpione. Bramy domów były szczelnie zamknięte, okna pozasłaniane. Jednak w ową styczniową, mroźną noc nikt w Inowrocławiu nie spał. Już od kilku dni napływały do miasta informacje o wydarzeniach w Poznaniu, o wybuchu powstania, o rozbrajaniu oddziałów niemieckich i o walkach, które opanowały całą Wielkopolskę. Wielkie nadzieje na rychłą niepodległość niósł do miasta rajd, jaki grupka powstańców pod wodzą porucznika Pawła Cymsa rozpoczęła pierwszego dnia 1919 roku. Było ich zaledwie 120, kiepsko uzbrojonych, ale bardzo zdeterminowanych. Gnieźnieńska komendantura wojskowa z doktorem Wojciechem Jakobsonem zleciła oddziałowi Cymsa opanowanie Trzemeszna, bowiem to z tego kierunku spodziewano się skierowania do zbuntowanego Poznania niemieckich oddziałów z garnizonu Inowrocławia i Bydgoszczy. Pierwsze łatwe zwycięstwo uskrzydliło powstańców. Trzemeszno zdobyto bez jednego wystrzału. Tuż za miastem zaczynały się Kujawy, a stara granica z Polską była nęcąco blisko. A gdyby tak ruszyć dalej i wyzwolić kolejne miasta? Gdy skrzyknęło się 60 mieszkańców Trzemeszna, uradzono, by ruszyć na Mogilno. Ku zaskoczeniu powstańców w mieście zastano na rynku ustawionych Niemców z oddziału Grenzschutzu już jako jeńców wojennych, bowiem mieszkańcy miasta na wieść o zbliżaniu się oddziału Pawła Cymsa sami wyzwolili miasto. Te łatwe wiktorie sprawiły, że Polacy postanowili iść za ciosem. W Strzelnie wybuchły zacięte walki. Do boju ruszyli członkowie Towarzystwa Gimnastycznego Sokół pod wodzą Mieczysława Słabęckiego. Zacięty bój toczono w okolicach dworca, wieży ciśnień i niemieckiego domu stowarzyszeń. Władzę przejął polski komendant Józef Hamasz. Tej samej nocy powiększał się powstańczy oddział porucznika Cymsa. Dochodzili kolejni walczący z Gniezna, Wrześni, Trzemeszna, Mogilna i Strzelna, a także z Kruszwicy. W tej stolicy Kujaw Zachodnich mieszkańcy sami rozbroili duży oddział niemiecki pod dowództwem kapitana Kontaka. Nad Mysią Wieżą znów powiewała polska flaga. Droga na Inowrocław została otwarta. Znaleźli się wtedy i tacy, którzy próbowali odwieść porucznika Cymsa od ataku na miasto. Dowodzili, że jest tam silny garnizon niemiecki, a siły powstańcze nieliczne i słabo uzbrojone. Ale już nic nie było w stanie uspokoić powstańczego wrzenia. Tajny Komitet Obrony Inowrocławia podjął decyzję o wyzwoleniu miasta. 2 stycznia o 19 w rejonie dzisiejszej ulicy Poznańskiej i Szymborskiej zaczęły zbierać się polskie siły. To nie byli żołnierze, ale niesieni patriotycznym duchem robotnicy, rzemieślnicy, subjekci i uczniowie. Na Kasztelańskiej podzielono siły na dwie grupy bojowe. Oddział Zdzisława Starkiewicza ruszył dzisiejszą ulicą Paderewskiego w kierunku do rynku. Rozbrojono kilka niemieckich patroli zaskoczonych pojawieniem się uzbrojonych Polaków. Jednak walka była nieunikniona. Na rynku ranny w brzuch został powstaniec Łukasik, który zmarł w bramie domu rzeźnika benedykcińskiego. Około 21 rozpoczął się szturm na pocztę. Po kilkunastominutowej strzelaninie szewc Czesław Kleps wywiesił na budynku polską flagę. Drugi oddział powstańczy pod wodzą Zygmunta Czapli zaatakował magistrat przy ówczesnej Frydrychowskiej, a obecnie królowej Jadwigi. Jednak opór Niemców był zbyt silny i powstańcy musieli się wycofać. To spowodowało, że część Polaków zawarła z komendantem miasta majorem von Grolmanem rozejm. Niemcy odzyskali pocztę i spalili polską flagę. Jednak tego rozejmu nie przyjął do wiadomości porucznik Paweł Cyms i konno ruszył z Trzemeszna pod Inowrocław. 5 stycznia o 3 w nocy ustalono plan ataku na miasto. Na hasło wybrano trudne do wymówienia przez Niemców słowo szczotka. Odezwem było słowo łuk. Sztab ulokował się w Rąbinie. Polscy powstańcy czekali na sygnał, by rozpocząć bój o Inowrocław.
Grudnia. Czas tych zdarzeń. Padają pierwsze strzały przy bazarze. Jest po południu i rozpoczyna się walka. Jest i pierwsza ofiara, Franciszek Ratajczak. Opanowaliśmy dworzec, pocztę i kilka fyrtli. Wybuchają też walki na prowincji. Józef Mertka padł pod Boczkowem. Jest odpowiedź na strzały straży ludowej. Walczy nasza wiara, no bo w nich kwita wiara. Nasza jest Cytadela, nasza jest Ryduza Grolmana. Nasz jest arsenał przy wielkich garbarach. Stanisław Kaczak mianowany dowódcą powstania. 29 Grodzisk wyzwolony. Kurnik Łezko-Witkowo, nie zapominamy o nich. 30 grudnia nadal walczymy i zdobywamy. 6 Ugry nad Wierów już opuszcza koszary. 31 wyzwolenie kolejnych miast. Jesteśmy wolni, oto Obornik przez Ostrów, Kościan, Bronki. Wągrowiec, ofensywy nie chcemy zaprzestać. W kierunku Kujaw idzie oddział Pawła Cymsa z Gniezna. Oswobodzenie Mogilna, Czarnkowa, Jarocina. Nakła Krotoszyna, Strzelna. Lenina oraz jutro Sina. Miejskie górki, nowego to myślę i Rawicza. Wolny jest Czarnków, wolszy nie Kruszwica. 7 stycznia Niemcy zdobywają, chociaż zdobywają, tak? Nie na długo, dzień później bowiem odzyskujemy ją. Tak samo jak Czarnków, Siraków i Ślęsin, to zwycięstwa powstańców. Pokazaliśmy im, czyja jest, chociaż Józef Dowór Muśnicki, mianowany wodzem. 9 stycznia 1919 niestety czegoś zabrakło. Powstańcy muszą opuścić nadło. 10 stycznia walki pod Rydzyną i w Lesznie. Konkolewie, Sernowa zdobyta wreszcie. Dzień później Żnin, Łabiszyn, Złotniki, zwycięstwa. Jedynie na zachodzie pod Zmoszyniem klęska. Straciliśmy też Sternowej Szamocie. 15 operacja odzyskania nie wychodzi. 16 stycznia walczymy w okolicach Międzychodu. Dzień później ogłoszony do wojska pobór. Przemieniają się ochotnicze siły powstańcze w regularną wielkopolską armię. 7 dni później chcielibyśmy kolejnych zwycięstw. I udaje się pod Lesznem. Niemcy zajmują Potulicę. 23 bronimy przed wrogiem Miejską Górkę. Skutecznie zdobywamy Kargowe i Babimost. Później 26 stycznia na Placu Wolności uroczysta przysięga wojsk i generała Muszyńskiego. Nie możemy przegrać! Następnego dnia ciężkie walki w okolicach Rawicza. Niemcy nas odparli, nie udało się dzisiaj. 7 lutego kolejne trudne bitwy okolno. Przychodzi z rąk do rąk, poddać się nie wolno. 9 odpieramy natarcie Niemców w okolicach Ściela. 10 pod Rawiczem nie opuszcza nas nadzieja. Nacierają na Kargowe, mają pociągi pancerne. Babimost, dopiero walka pod Kopanicą i pochód przerwie. 14 wrogowie przenoszą do koło brzegu siedzibę naczelną. Zająć Wielkopolskę mają chęci, mają czelność. 16 lutego w trybirze rozejmu Niemiec ententą nie koniec. Armia powstańcza uznana za wojsko sprzymierzone. To koniec dużego rozlewu krwi, więc panuje radość szczera. Ale rozejm w trybirze nie oznacza prawdziwego wyzwolenia. Jeszcze walki w całej Polsce toczyć się będą. W Warszawie, w Lwowie powstańcy nadal będą potęgą. 10 stycznia 1920 wchodzi w życie Wersalski traktat. Ma przyjąć Pomorze, Leszno i Rawicz nasza armia. 13 stycznia 1920 wydaje rozkaz dowództwo frontu do przejmowania zajętych przez Niemców terytoriów. 17 stycznia akcja się rozpoczyna. 8 marca likwidacja frontu wielkopolskiego. Powstania finał. Gdyby nie to powstanie Rzeczypospolita międzywojenna, byłaby pozbawiona ziem, gdzie to państwo rodziło się. Jednak Niemcy parliby dalej na wschód. Kto wie, co by było, gdyby nie zatrzymano ich tu. Co będzie dalej, to pokaże historia. Ale nie spodziewajcie się tych bitew końca. Te kilka tygodni na wielkopolskiej ziemi
pokazało, że można rzeczywistość zmienić, że można z podniesioną głową zmienić niewolę na Polskę wyzwoloną, że nigdy stąd nadzieja nie zginęła, że najważniejsze, że jeszcze Polska nie zginęła. Wyrzysk, Wieleń, Skwierzyna, Zatom Stary, Gostyń, Swarzędz, Śrem, Bóg, pamiętamy! Koźmin Wielkopolski, Pobiedziska, Pniewy, Wschowa, Odolanów, Opalenica, Gołańcz, nie zapominamy o was! Przemotuły, Mroczak, Cynia, Zduny, Krotoszyn, Kępno, cała Wielkopolska, mamy powód do dumy. Poznaniacy, Wielkopolanie, udało się nam. Zwyciężyliśmy.
Wyzwolenie Inowrocławia, gdzie stacjonował 140 pułk pruskiej piechoty, nie mogło się odbyć bezkrwawo. Nie wszyscy byli gotowi do walki, ale garstka powstańców pokazała, że potrafimy zwyciężać.
Wieczorne spotkania.
To była bezsenna noc. 5 stycznia 1919 roku o 3 ustalono plan ataku na miasto. Inowrocław miały szturmować dwie grupy. Pierwszego ataku mieli dokonać powstańcy pod dowództwem kapitana Michała Zabdyra. Było ich zaledwie 420, co wobec żołnierzy pruskich ze 140 pułku piechoty nie było siłą zbyt wielką. Ustalono hasło i odzew. Były to słowa, które Niemcom trudno wymówić. Łuk i szczotka. Sztab i szpital polowy usytuowano w Rąbinie. Powstańcy nie mogli liczyć na zaskoczenie, bowiem zarówno pruscy dowódcy, jak i niemieccy hakatyści w mieście spodziewali się tego szturmu. Gdy pierwsze oddziały dotarły do dzisiejszej ulicy Paderewskiego, padły pierwsze strzały oddane właśnie przez cywilnych hakatystów. Potem rozpoczął się bój o budynek obwodowej komisji uzupełnień i pocztę, która już dzień wcześniej została zdobyta przez powstańców, ale w wyniku rozejmu zmuszeni byli ją opuścić. Gdy jedna grupa powstańców zmuszała Niemców ogniem karabinów maszynowych do obrony, to druga od zaplecza wdarła się do budynku poczty. Jednym z pierwszych, którzy się tam dostali, był Ludwik Ratajczak, którego całe uzbrojenie stanowiły widły. Ale ten widok powstańca z wiejskim narzędziem wystarczyłby przerażony Niemiec rzucił się do ucieczki w takiej panice, że pozostawił swój karabin. A była to cenna zdobycz, bowiem powstańcom zaczynało brakować amunicji i każda sztuka broni zdobytej na wrogu mogła być użyta w dalszej walce. A w budynku poczty było tego sporo. Tyle, by atakujący zdecydowali się na szturm koszar 140 pułku piechoty pruskiej. Ale trzeba było zdobywać ulicę po ulicy. Silny ogień ciężkiego karabinu maszynowego zatrzymał powstańców u zbiegu ulic Narutowicza i Sienkiewicza. Wtedy to śmiałym czynem wyróżnił się Lucjan Skrzypiński, który po dachach trzech domów dotarł do miejsca, gdzie czterema granatami unieszkodliwił to gniazdo oporu. Walki w mieście zawsze pociągają za sobą przypadkowe ofiary wśród ludności cywilnej. Od zbłąkanych kul zginął dr Heinemann z Kruszwicy, który opatrywał rannych. Od kul wystrzeliwanych z trzech niemieckich samolotów atakujących powstańców zginęła 18-letnia córka burmistrza doktora Friedricha Artera. Około godziny 10, 5 stycznia 1919 roku Inowrocław był już prawie zdobyty. Niemcy bronili się jedynie w koszarach czerwonych i na dworcu kolejowym. Ich rozbrajanie było zadaniem grupy, która pod osłoną nocy podeszła pod miasto od strony Bydgoszczy. Był w niej dowódca powstańców, porucznik Paweł Cyms. Atakujących było ponad 900, ale na każdego przypadało jedynie 30 nabojów. Gdy w śródmieściu doszło do potężnej eksplozji, co było umówionym sygnałem, powstańcy ruszyli do ataku. Wdarli się na wiadukt kolejowy i śmiałym szturmem zdobyli dworzec. Gdy spotkali się w hali dworcowej, ruszył w ich stronę kontratak z kierunku, z którego przed chwilą nacierali. Musieli się z budynku wycofać, choć nie wszystkim udał się odwrót. Tych, którzy pozostali w budynku, czekał okrutny los. Jeden z hakatystów, Wilhelm Strube, osobiście przebijał bagnetem dłonie powstańców. Spotkała go za to bestialstwo sroga kara, bowiem dzień później wzięty do niewoli został osądzony przez sąd doraźny i rozstrzelany. A kontratak na dworzec okazał się wynikiem zdrady, jakiej dopuścił się właściciel hotelu dworcowego, właśnie Wilhelm Strube, który doniósł Niemcom, że powstańcom zabrakło amunicji. Całodniowe walki zakończyły wieczorne rozmowy o zawarciu rozejmu. Ustalono, że pruscy żołnierze opuszczą honorowo miasto. Jednak rozgoryczony tłum nie chciał zgodzić się na takie rozwiązanie. Dopiero następnego dnia, późnym wieczorem, znienawidzony 140 pułk piechoty pruskiej po 150-letnim panowaniu opuszczał Inowrocław. W tym czasie mieszkańcy w euforii zwycięstwa niszczyli symbole pruskiej władzy nad miastem, pomnik Wilhelma I, cesarza Fryderyka III i alegorii niemieckiej wielkości Germanii. Zwycięski dowódca, porucznik Paweł Cyms, wydał odezwę do mieszkańców. Walka bohaterska oswobodziła Inowrocław. Tego, cośmy zdobyli, nigdy nie oddamy.
Jaman! Właśnie tak! To jest RIF Massive, prosto ze słonecznej Wielkopolski. Panie i panowie!
W 100% pozytywny vibe dla wszystkich pozytywnych ludzi, dla pozytywnych wariatów.
Original Reggae Vibration! O tak! Root Gas! Root Boys! Jesteście gotowi?
Na RIF Massive!
Yo! Run it!
Wystarczy chcieć, aby na palcach dosięgnąć chmur. To co niemożliwe, właśnie zdarzyło się tu. Wystarczy chcieć. Dziś z uśmiechem wspominamy ból o swoje warstwy, póki jest nadzieja, każdy znikoma, jak już wystarczy chcieć, aby na palcach dosięgnąć chmur. To co niemożliwe, właśnie zdarzyło się tu. Wystarczy chcieć. Dziś z uśmiechem wspominamy ból o swoje warstwy, póki jest nadzieja, każdy znikoma, jak już. Nasza liwa życie los, wtedy tak każdego z nas. To wielkopolski region dawał o sobie znać. Wytrwałość i siła, by być wolnym jak tak. Gdyby nie oni, to być może nie mógłbyś tu ze mną stać. Twój brat, dziadek, a może nawet ojciec. Patriotyzm mieli w sercu, z nich warto czerpać wzorce. To proste, jak wiara potrafi leczyć ciężkie chwile. Upartość pozwoliła zdobyć do wygranej bile. Wystarczy chcieć, aby na palcach dosięgnąć chmur. To co niemożliwe, właśnie zdarzyło się tu. Wystarczy chcieć. Dziś z uśmiechem wspominamy ból o swoje walcz, póki jest nadzieja, choćby znikoma, jak już. Wystarczy chcieć, aby na palcach dosięgnąć chmur. To co niemożliwe, właśnie zdarzyło się tu. Wystarczy chcieć. Dziś z uśmiechem wspominamy ból o swoje walcz, póki jest nadzieja, choćby znikoma, jak już. Droga do celu była długa i zabiła, ale tego co mamy tu teraz nie było, gdyby nie ta siła, która dała im moc, a nam nadal daje nadzieję, że osiągnąć możemy wszystko, bo to w nas ta siła drzemie, drzemie w każdym, bo każdy z nas może osiągnąć szczyt. Ej, do prawdy, w 18 też nie wierzył w nich nikt, a tu dziś gwar i radość pośród pamiątkowych płyt przypomina, że płynęły tędy zwycięskie łzy. Wystarczy chcieć, aby na palcach dosięgnąć chmur. To co niemożliwe, właśnie zdarzyło się tu. Wystarczy chcieć. Dziś z uśmiechem wspominamy ból o swoje walcz, póki jest nadzieja, choćby znikoma, jak już. Wystarczy chcieć, aby na palcach dosięgnąć chmur. To co niemożliwe, właśnie zdarzyło się tu. Wystarczy chcieć. Dziś z uśmiechem wspominamy ból o swoje walcz, póki jest nadzieja, choćby znikoma, jak już.
Zawsze tak, zawsze w pozytywnym stylu.
Powstanie Wielkopolskie było ostatnim akordem toczącej się dziesięcioleciami walki o utrzymanie polskości na ziemiach Wielkopolski, Pomorza i Kujaw.
Był, proszę Państwa, taki czas, odległy już bardzo na szczęście, kiedy na nasz polski język wydano karę śmierci. Zginąć miał wraz z nami. Bijcie Polaków, dopóki im nie odejdzie ochota do życia, powiedział kiedyś Bismarck w przypływie szczerości. Mam wielkie współczucie dla ich położenia, lecz jeśli mamy istnieć, musimy ich wytępić. Tak zwany paragraf kagańcowy dawał Prusakom prawo zniesienia najpierw języka polskiego w urzędach, szkołach, w kościele. Temat niech jednak rozwinie dr Marek Jeleniewski.
Mało jest dla narodu spraw równie istotnych, życiowych wręcz, jak jego mowa ojczysta. Ta świadomość towarzyszyła naszym praojcom zawsze. Niestety, nieobca była także zaborcom. Ci czynili wiele, by nie przetrwała. Nawet nie każdy bydgoszczanin wie, że jest w naszej bibliotece eksponat szczególny. Rękopis jednej z najbliższych sercu każdego Polaka pieśni Roty. Maria Konopnicka napisała ją pod wpływem impulsu wywołanego spontanicznym wybuchem buntu przeciwko zamachowi na to, co najświętsze, na to, co najważniejsze. Na ojczysty język zaprotestowały w roku 1901 dzieci wrzesińskie. Echo tamtych wydarzeń przewija się przez treść Roty do dziś. Ale przecież nie tylko dzieci wrześni buntowały się przeciwko nieludzkim poczynaniom Prusaków. Do podobnej, choć może o mniejszej skali demonstracji z podobnymi dla dzieci konsekwencjami doszło na przykład w Koronowie. Nie inaczej rzecz się miała w innych miastach, Bydgoszczy nie wyłączając. Tu dzieci protestowały najgłośniej w roku 1906 i 1907. Gdy tylko zaświtała nadzieja, że działania w sprawie przywrócenia nauki języka polskiego do szkół bydgoskich mogą zakończyć się sukcesem, pragmatycznie bydgoszczanie przystąpili do ofensywy. Kiedy 11 listopada 1918 roku ogłoszono w Warszawie powstanie państwa polskiego, społeczna i polityczna pozycja Bydgoszczy nie zmieniła się w żaden sposób. Nasi dziadowie nie wiedzieli, czy i kiedy nasze miasto wróci do macierzy. Nie znaczy to wcale, że zasypiali gruszki w popiele. Na terenie całego zaboru pruskiego podjęto walkę polityczną. Jej ciężar miały wziąć na siebie spontanicznie powstające pierwsze, ledwie przez zaborcę tolerowane polskie rady ludowe. W Bydgoszczy taka rada powstała już 16 listopada 1918 roku. Pierwszym oficjalnym wystąpieniem Rady Ludowej na miasto Bydgoszcz i Przedmieścia, bo taką nazwę nosiła, było pismo skierowane do prowincjonalnego kolegium szkolnego w Poznaniu. Żądano w nim kategorycznie natychmiastowego wprowadzenia do programu szkół bydgoskich nauki języka polskiego. Inicjatorem tego wniosku był ksiądz Jan Filipiak, ale odzwierciedlał on pragnienia wszystkich członków Rady, wszystkich Polaków. Jak należało się spodziewać, apel nie pozostał bez echa wśród Polaków, natomiast nie został zauważony albo został zlekceważony przez Niemców. Zatem już po kilku dniach, w trakcie kolejnych obrad Rady, dostrzegając jego ogromne znaczenie, postanowiono problem załatwić bezpośrednio w Poznaniu, gdzie urzędował odpowiedzialny za te sprawy radca szkolny. Do rozmów wyznaczono księży Filipiaka i Konopczyńskiego. 16 grudnia 1918 roku ksiądz Filipiak, informując o przeprowadzonych w Poznaniu rozmowach, stwierdził, że misja zakończyła się fiaskiem. Urzędnicy niemieccy z arogancją odnieśli się do przedstawionych im postulatów, uważając, że nie ma formalnych podstaw do zmiany status quo. W tej sytuacji ksiądz Filipiak zaproponowałby o poparcie zwrócić się do Naczelnej Rady Ludowej, organu, który Prusacy acz niechętnie, lecz jednak uznawali za reprezentację Polaków. Odpowiedni dokument wysłano następnego dnia do Poznania. Przedstawiciele Rady natychmiast podjęli zakończoną sukcesem interwencję u władz rejencji poznańskiej. Naukę języka polskiego wprowadzono do programu szkół bydgoskich w styczniu 1919 roku w wymiarze 4 godzin tygodniowo. Władze niemieckie nakładały jednak na każdego Polaka, którego dziecko miałoby pobierać naukę języka polskiego, obowiązek sporządzenia specjalnego wniosku, by pomóc w ich pisaniu i zbieraniu. W kościele farnym, kościele Świętej Trójcy i domu polskim przy ulicy Warmińskiego otwarto specjalne biura. W sumie zebrano blisko 5000 wniosków. Oczywiście Niemcy nie mieli zamiaru pomagać w realizacji przedsięwzięcia, na które zgodzili się z przymusu. Co prawda wyznaczyli swych nauczycieli, ale osoby te w zdecydowanej większości nie cieszyły się zaufaniem Polaków i nie zostały przez nich zaakceptowane. Zatem to na działaczach Bydgoskiej Rady Ludowej spoczął ciężar wybrania i przygotowania kadry nauczycielskiej oraz przygotowania i rozprowadzenia podręczników. Doktorowi Janowi Bizielowi powierzono zadanie zorganizowania specjalnych kursów. Prowadzono je w pierwszych miesiącach 1919 roku. Dzięki niemu i wielu równie jak on oddanym sprawie polskiej działaczom, Kiedy 20 stycznia 1920 roku Bydgoszcz powróciła do macierzy, istniał już w niej trzon kadry pedagogicznej, który stał się podstawą odrodzenia nauczycielstwa polskiego w polskiej Bydgoszczy. Pierwszy rok szkolny w wolnej Polsce rozpoczął się 7 lutego 1920 roku.
Był to fragment archiwalnej audycji ze stycznia 2003 roku z cyklu Mówią daty.
Wieczorne spotkania.
Chwile zwycięskiego powstania zachowali dla potomności historycy, ale także uczestnicy zdarzenia, wśród nich wielkopolska ziemianka.
Powstanie wielkopolskie, jego echa, narodowe i patriotyczne reperkusje. Dziś dokument niezwykły. Przekonajcie się zresztą Państwo sami.
Skończyłam 19 lat. Tak się zawsze cieszyłam na to, jak skończę 18 i miałam przeczucie, że ten rok będzie dla mnie szczęśliwy i pamiętny. I było tak. Ciekawam, co mi ten rok przyniesie. Oby koniec z wojny. Tego jednego chwilowo pragnę i czekam na to z utęsknieniem i niecierpliwością.
Tak rozpoczyna swój pamiętnik Aleksandra Wichlińska, ziemianka Stuczna, młodziutka spadkobierczyni patriotycznych tradycji swojej rodziny, swojego z krwi i kości polskiego domu, jednego z tych, które w najdłuższej wojnie o polskie Pomorze toczyły swoistą zupełnie walkę z pruskim zaborcą. Podobnie jak słynne rody Szczanieckich, Konopackich czy Kruszyńskich, pielęgnujące polskie tradycje, gromadzące dobra narodowej kultury, rodzina Wichlińskich dawała przykład, jak zwyciężać mamy. Ten pamiętnik, pieczołowicie przechowywany w Wojewódzkim Archiwum w Bydgoszczy, to niezwykłe wręcz źródło wiedzy o tamtych latach. Zważywszy zaś bardzo młody wiek autorki, świadectwo patriotycznego wychowania owocującego zaskakującą dojrzałością reprezentantki młodego pokolenia tej trudnej epoki naszego kraju. Pożółkłe karty dziewczęcych zwierzeń wzruszają, ale przede wszystkim uczą, jak kochać swoją ojczyznę.
Czwartek, 2 stycznia 1919. Dziś elektryzujące wiadomości. Nie tylko Poznań i Gniezno w ręku polskim, ale i Mogilno zdobyte. Wojsko polskie przez Kołodziejewo, które zajęli, i Janikowo szło w stronę Inowrocławia. Stamtąd Niemcy wysłali naprzeciw wojsko z armatami i maszynowymi karabinami i przyszło podobno do bitwy pod Janikowem. Nasi górą. Niedziela, 5 stycznia 1919. W Inowrocławiu kanonada. Od rana latają kuriery i zwołują ludzi do Cieślina. Ojciec, Józio i wszyscy ludzie z bronią i bez broni wyjechali już tam. Za chwilę wyjedzie tam wóz z furażem i ja się też zabieram. Daj Boże naszym zwycięstwo. Środa, 8 stycznia 1919. Od 2 dni służę w Czerwonym Krzyżu. Służbę trochę też pełnię. Wczoraj przyjechałam do domu, by zabrać żywność i przespać się trochę, bo już nie mogłam. Inowrocław zdobyty. Wczoraj w nocy reszta Niemców opuściła pod eskortą miasto, ale w nocy padło jeszcze kilka strzałów. 3 z nich bardzo blisko mnie. Dziś wracam do służby. Wczoraj nie mogłam, bo Niemcy mieli podobno napaść na Tuczno, bo ojca chcą rozstrzelać. To też Tuczno tak strzeżone, tyle i takich ostrych patroli polskich, że trudniej się tu dostać niż do Inowrocławia. Co się dzieje, ale zapał i duch w naszych żołnierzach bajeczny. Górą nasi! Wtorek, 14 stycznia 1919. 11 stycznia w sobotę była bitwa w Złotnikach. Zaczęła się o 2 po południu. Patrzyłam na to, jak nasi otaczali złotniki, bo byłam z matką w Rucewie przy Czerwonym Krzyżu. Rannych znoszono lub zwożono do nas, potem po opatrunku wywożono ich do cukrowni, do Tuczna, gdzie urządzono lazaret. Nasi zdobyli w nocy złotniki, a obwarowany dworzec poddał się około drugiej. Zdobyliśmy 2 armaty, kilka karabinów maszynowych. Zabitych z naszej strony było kilku, ale z Tuczna ani okolic znajomych nikogo, choć Tuczno było w największym ogniu, rzucano granatami i minami z kulomiotów. Józio nasz prowadził 1 dywizję. Niedziela, 19 stycznia 1919. Wczoraj znów nas alarmowali, miała być bitwa w Nowej Wsi. Polacy szli tam nawet z armatami, ale Niemcy na wieść o tem uciekli. Opowiadali też, że Łabiszyn odbili Niemcy, ale okazało się, że to nieprawda. Wtorek, 21 stycznia 1919. Wczoraj była bitwa w Chmielnie. Zupełna kalaputryna. Wzięli nam armaty i część ludzi i rannych do niewoli. Niemcy dostali posiłki z Bydgoszczy. Podobno w sile 1500 żołnierza. Wieczorem. 5 naszych odbiło armaty dzisiaj rano, ale dowiedzieliśmy się dopiero później. A więc honor uratowany. Dzięki Bogu!
Bitwy, potyczki toczyły się dalej. Autorka pamiętnika Aleksandra Wichlińska dalej też sumiennie spisuje zmienne koleje walki o niepodległość. Martwi się i raduje wraz z bohaterami najdłuższej wojny o polskie Pomorze. Fragment zaś zacytowanych tu dziewczęcych zwierzeń warto chyba zachować w pamięci.
Mówią daty.
Prawie wiek od tamtych wydarzeń i dlatego z perspektywy czasu możemy powiedzieć, że historia pokazała, iż kapitan Paweł Cyms miał rację. Ale wtedy na przełomie 1918 i 1919 roku wielu krytykowało jego poczynania, a część groziła nawet sądem. Te wydarzenia nazywa się dzisiaj Marszem Cymsa na Kujawy, ale zgodnie z rozkazem Gnieźnieńskiej Komendantury Wojskowej z doktorem Wojciechem Jakobsonem powierzono młodemu podporucznikowi dowodzenie 120-osobowym oddziałem powstańców z zadaniem wyzwolenia Trzemeszna. Już 1 stycznia 1919 roku kompania Cymsa wkroczyła do Trzemeszna bez oddania jednego strzału. Cel osłonięcia Gniezna od strony Inowrocławia, gdzie stacjonował silny garnizon pruski, został osiągnięty. Ale i Paweł Cyms i jego kompanii dobrze wiedzieli, że zaraz za miastem zaczynają się Kujawy, a stamtąd już tylko krok do wolnej Polski. To była wielka pokusa, a i nastroje wśród ludności były takie, że wystarczyła iskra, by wywołać bunt przeciwko Prusakom. I właśnie wtedy Paweł Cyms podejmuje się marszu, który ma doprowadzić do wyzwolenia zachodnich Kujaw i przyłączenia ich do macierzy. Pierwszym celem jest Mogilno, gdzie stacjonuje większy oddział Grenzschutzu. To, co zastają powstańcy w Mogilnie, wprawia ich w osłupienie. Na rynku stoją pojmani jeńcy pruscy gotowi do pójścia do niewoli. Mieszkańcy Mogilna na wieść o wymarszu oddziału Pawła Cymsa sami poradzili sobie z Prusakami i sami wywalczyli sobie wolność. Te łatwe zwycięstwa tylko umacniają młodego, ambitnego oficera w przekonaniu, że trzeba pójść za ciosem i zaatakować Inowrocław. Po drodze było jednak Strzelno, którego bronił 45-osobowy oddział Grenzschutzu. Kompania dowodzona przez Mieczysława Słabęckiego rozpoczęła atak, czym dała sygnał grupie mieszkańców miasta, członkom miejscowego Sokoła, do ruszenia do boju. Wieczorem Strzelno było wolne, a komendanturę wojskową powierzono Józefowi Hanaszowi. Jeszcze w nocy powstańcy dotarli do Kruszwicy, której mieszkańcy, podobnie jak w Mogilnie, sami wzięli do niewoli pruskich żołnierzy dowodzonych przez kapitana Kontaka. Sztab Pawła Cymsa rozpoczął opracowywanie planu ataku na stolicę Kujaw Zachodnich na Inowrocław i wtedy w Kruszwicy pojawili się dwaj adwokaci, Koszucki i Piotrowski, by odwieść powstańców od podjęcia próby zdobycia garnizonu inowrocławskiego. Powoływano się w tej dyskusji na brak rozkazów ze strony Naczelnej Rady Ludowej, która utworzyła Komendaturę Główną Wojsk Powstańczych. Te argumenty jednak nie powstrzymały sztabu Pawła Cymsa od zamiaru wyzwolenia Inowrocławia. Pierwszy atak zakończył się jednak porażką. Rankiem następnego dnia adiutant 140 Pułku Piechoty Pruskiej, porucznik Gross, chcąc uciszyć wzburzenie mieszkańców miasta, wywołał z hotelu Bast przedstawiciela Poznańskiej Rady Robotniczo-Żołnierskiej Adama Piotrowskiego, który powiedział, że każdy, kto w czasie rozejmu podniesie broń, postawiony zostanie pod sąd polowy. Ale i ta groźba nie powstrzymała Cymsa od dalszej walki. Poprosił o pomoc 31 Pułk Piechoty z Włocławka. Kolejką cukrową z Radziejowa do Kruszwicy przybyły dwie kompanie pod dowództwem kapitana Michała Zabdyra. A z miasta docierały wieści, że Niemcy w Inowrocławiu wyrzynają Polaków. Były to echa prowokacji, jakiej dopuścił się porucznik Gross, który wjechał konno w tłum i zaczął strzelać z rewolweru. Odpowiedziały mu strzały ze strony Inowrocławian. Ciężko ranny znalazł się w szpitalu polowym w hotelu pod Lwem, gdzie wkrótce zmarł. Wtedy Prusacy zaczęli ostrzeliwać żydowski cmentarz, gdzie gromadzili się lokalni powstańcy. W tej sytuacji podporucznik Paweł Cyms wydał rozkaz natychmiastowego ataku. Jako hasło wybrano słowo szczotka, niebywale trudne do wymówienia przez Niemców. Odzewem było słowo łuk. Rozpoczęła się krwawa walka, która doprowadziła do tego, że 5 stycznia 1919 roku przed południem Inowrocław był wolny, ale Niemcy bronili się jeszcze w koszarach czerwonych i na dworcu kolejowym. Dalsze walki doprowadziły do pertraktacji i w końcu podpisania rozejmu, w którym zapisano, że załoga pod dowództwem majora von Grollmana opuszcza miasto. 6 stycznia 1919 roku, po 150 latach zaborów, Prusacy wśród objawów wrogości opuszczali Inowrocław. Wydawać by się mogło, że młody oficer Paweł Cyms będzie witany jako narodowy bohater, który nie tylko wyzwolił część Kujaw z ich stolicą, ale także skutecznie osłonił działania powstańcze w Wielkopolsce. A jednak członkowie Ugodowej Powiatowej Rady Ludowej w Inowrocławiu przywitali go słowami: co pan tu chce? Po co pan tu przyszedł i naraża życie i zdrowie spokojnych obywateli? Powstańców potraktowano nie tylko jako nieproszonych awanturników, ale i powołano Trybunał Rady Ludowej, by postawić Pawła Cymsa przed sądem i grożono mu rozstrzelaniem. Jednak wzburzenie mieszkańców miasta na takie postępowanie szefa sztabu powstańczego Feliksa Zielińskiego było tak duże, że od tych zamiarów odstąpiono, a wyzwoliciel wydał apel: rodacy, walka bohaterska oswobodziła Inowrocław. Tego, cośmy zdobyli, nigdy nie oddamy, ale potrzebny nam jest silny garnizon. Mieszkańcy odpowiedzieli zgłoszeniami do armii. Utworzono wkrótce pierwszy pułk grenadierów kujawskich. Prawie 100 lat później, gdy szczątki kapitana Pawła Cymsa przenoszono do Gniezna, do akropolu bohaterów, to prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza powiedział: cztery pokolenia na tę chwilę czekały. Oni, piąte pokolenie, doczekało.